Ja myślę, że wszyscy zdążyliśmy już zauważyć, że nasza dzisiejsza, nasza społeczność, pieśni, które były, są tak bardzo nakierowane na Pana Jezusa Chrystusa, na Niego, na Tego, który jest naszym Zbawicielem i na Tego, dzięki któremu my tu jesteśmy. Ja mam pełną świadomość tego, że gdyby nie Jezus Chrystus, który stanął na mojej drodze, który przemówił do mojego wnętrza i który mnie zmienił, to mnie by tu nie było. Mam świadomość Bożej łaski, łaski okazanej w Panu Jezusie Chrystusie. Chciałbym dzisiaj kontynuować właśnie ten temat Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym dzisiaj czytać Słowo Boże, fragment Pisma Świętego zapisany w Ewangelii Łukasza, rozdział 4. Będę czytał od 18 wiersza. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział i będę czytał od 16 wiersza. Będę czytał w przekładzie Biblii Warszawskiej. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. I wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza. Otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. I wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego i mówili: czyż ten nie jest synem Józefa? I rzekł do nich: zapewne powiecie mi owo przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj także tutaj, w ojczyźnie swojej, tych wielkich rzeczy, które, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. I rzekł: zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi. A do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem. I powstawszy, wypchnęli go z miasta, wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. Lecz on przeszedł przez środek ich i oddalił się do tego miejsca. Jest to fragment służby Pana Jezusa Chrystusa na tej ziemi. Tutaj żeśmy czytali: i przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. Ja myślę, że pamiętamy, dlatego że wierzę, że jeśli nie wszyscy, to na pewno większość z nas czytamy Pismo Święte, czytamy Słowo Boże i wiemy, że Pan Jezus się narodził w Betlejemie Judzkim. Potem skutkiem prześladowania, które spadło za czasów króla Heroda, który chciał również Pana Jezusa jako małe dziecię zabić, musiał z rodzicami uciekać do Egiptu, a kiedy zmarł ten Herod Wielki, powrócił, ale jego rodzice ze strachu przed jego następcą, jego synem, przenieśli się do Galilei, do Nazaretu i tak jak żeśmy tu czytali, gdzie się wychował. Pan Jezus Chrystus wychowywał się w Nazarecie, to było w Galilei, małe tu miasteczko blisko Jeziora Galilejskiego. I tutaj tak czytamy: i przyszedł do Nazaretu. To znaczy, że w międzyczasie był gdzieś indziej. Kiedy sobie przypomnimy historię pierwszych lat życia Pana Jezusa Chrystusa, a nie ma o tym zbyt dużo w Piśmie Świętym, ale w Ewangelii Łukasza możemy zauważyć kilka takich szczegółów z jego życia. On mieszkał razem z rodzicami w Nazarecie. Jego ojciec był cieślą i prawdopodobnie, kiedy był nastolatkiem, to pracował razem z ojcem w jego tu warsztacie i czynił usługi ludziom w tym tu miasteczku i być może wokoło. Ale potem przyszedł taki moment, kiedy Pan Jezus miał lat około 30, że rozpoczęła się ta jego prawdziwa służba. Służba, dla której został posłany na ziemię przez Ojca. Również i ten moment byśmy sobie mogli przypomnieć, kiedy Pan Jezus rozpoczynał swoją służbę, to jego pierwszym krokiem było zwrócenie się do Jana Chrzciciela. To był w zasadzie jego krewny, jego kuzyn. On przyszedł do niego nad Jordan, aby dać się ochrzcić przez Jana. I kiedy tam Pan Jezus się znalazł nad Jordanem, kiedy przez Jana Chrzciciela został ochrzczony, to stało się coś zaskakującego. Spójrzmy, to jest na tych samych stronach Biblii, trzeci rozdział Łukasza, werset 21-22, który nam opisuje tą sytuację. A gdy wszyscy lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony, modlił się, otworzyło się niebo i zstąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica i odezwał się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A więc to był taki przełomowy moment, przełomowy dzień w służbie Pana Jezusa Chrystusa na tej ziemi, kiedy zostało to publicznie ogłoszone i kiedy był taki zewnętrzny, bardzo mocny znak, że Duch Święty w postaci gołębicy zstąpił na Pana Jezusa, gdy On wychodził z wody, a również głos z nieba się odezwał: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Nie wiemy, ale było tam setki, jeśli nie tysiące ludzi i z pewnością ta wieść, dlatego że było to niecodzienne zdarzenie, zaczęła się rozchodzić wśród ludzi. A potem Pan Jezus przez Ducha Świętego był poprowadzony na pustynię, gdzie był kuszony. Był kuszony może i w ten sam sposób, jak pierwszy człowiek Adam zwyciężył i pokazał nam, jak zwyciężać. A potem zaczął usługiwać w różnych miejscach w Judei, a potem wrócił do Galilei na północ i wrócił również do swojego miasta, do Nazaretu. Tekst, który żeśmy przeczytali, w szczególności wiersz 23, nam mówi w ten sposób: Słyszeliśmy o cudach, które się wydarzyły w Kafarnaum. A więc to nie był sam początek służby Pana Jezusa, bo już ludzie w jego rodzinnym mieście usłyszeli, że w Kafarnaum, także w innych miejscach, coś szczególnego się działo, gdzie był Pan Jezus Chrystus. A teraz, no tak czytamy, że przyszedł do Nazaretu, do swojego rodzinnego miasta. I w wierszu 16 czytamy bardzo ważną rzecz, która brzmi tak: I wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi. To jest zdanie, na które chciałbym również dzisiaj zwrócić naszą uwagę. Pan Jezus Chrystus wstąpił do synagogi. Ja myślę, że większość z nas wie, ale może przypomnę, czym było to miejsce, synagoga, czasami zwana bużnicą. Wiemy, że kiedy naród izraelski, naród judzki stracił całkowicie swoją wolność, kiedy świątynia jako to centralne miejsce oddawania chwały Bogu zostało zburzone, a Judejczycy, Izraelici zostali rozproszeni w różnych częściach ówczesnego świata i to zarówno na wschód, jak i na zachód od Jerozolimy, w tych miejscach, w których oni zaczęli się osiedlać, czy też byli zmuszeni do przebywania, zaczęli otwierać takie punkty, takie miejsca. One były na początku na otwartym powietrzu, a z czasem zaczęto to organizować w budynkach. Zaczęli się zbierać w miejscach, które zwali synagogami, aby tam czytać Pismo Święte, aby tam czytać zakon i proroków. Gdybyśmy chcieli sobie to jakoś bardziej przybliżyć, to możemy to zauważyć, że w księdze Nehemiasza w 8 rozdziale mamy opisaną taką historię, kiedy lud judzki zebrał się w Jerozolimie przed bramą zwaną Wodną. Tam się zebrali ludzie, chciałbym zwrócić na to uwagę, mężczyźni, kobiety i dzieci, które były w stanie słuchać. Ci ludzie się zebrali, z przodu mieli takie podwyższenie, na które przyszedł kapłan Ezdrasz i zaczął czytać Torę, zaczął czytać pięcioksiąg Mojżeszowy, a cały lud stał i słuchał. To był taki pierwowzór właśnie synagogi. Miejsce, gdzie czytano Stary Testament, tak jakbyśmy dzisiaj to określili. I w miarę upływu czasu, gdy ci ludzie, gdy Żydzi byli rozproszeni w coraz większej ilości miast i wiosek, zaczęły powstawać te synagogi. I w tym czasie, kiedy Pan Jezus Chrystus rozpoczął swoją służbę na ziemi, to zarówno w Judei, jak i w Galilei, ale i w tych innych państwach, bo i w Azji Mniejszej, i w Grecji, i w Rzymie, i w północnej Afryce, w Egipcie, wszędzie już były te synagogi, one były bardzo popularne i to były takie szczególne miejsca, gdzie pobożni Żydzi zbierali się, tak jak to powtórzę, mężczyźni i kobiety, bo dopiero później był taki zwyczaj, że to było tylko dla mężczyzn, i tam czytali Pismo Święte, czytali zakon i proroków. I to było miejsce, gdzie ci ludzie się budowali. To było to miejsce, gdzie ci ludzie przybliżali się do Boga. Tam były również czytane i śpiewane psalmy i modlitwy. Tak więc to były takie szczególne miejsca. Chciałbym tu podkreślić, że dla nas dzisiaj, my żyjemy 2000 lat później, ale takim odpowiednikiem tej synagogi jest zbór, w którym też i teraz jesteśmy. To jest miejsce zbierania się dzieci Bożych. To jest miejsce, gdzie my jesteśmy wspólnie razem, aby oddawać Bogu cześć, aby słuchać fragmentu Pisma Świętego razem z wyjaśnieniami, aby razem się budować. I spójrzmy jeszcze raz na ten werset 16, który brzmi tak: wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do świątyni. To jedno zdanie, które tak wielu współczesnych chrześcijan powinno tak mocno dotknąć. Czy jest twoim i moim zwyczajem, aby w każdą tu niedzielę być w zborze, być w kościele, być w tym miejscu, gdzie razem czytamy Słowo Boże, gdzie razem się modlimy, gdzie razem uwielbiamy Pana Boga i Pana Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym? Czy to jest twoim i moim zwyczajem? To pytanie w XXI wieku, przez ostatnie w szczególności 2 czy 3 lata już nawet, brzmi tak bardzo mocno. Czy jest to twoim zwyczajem? Dzisiaj są ludzie, którzy mówią, że są naśladowcami Chrystusa, ale im wystarczy wielbić Boga w domu. Oni nie potrzebują być w społeczności, w zborze, w tej synagodze, o której właśnie czytałem. Pan Jezus Chrystus jest dla nas także tym najdoskonalszym przykładem, jak żyć na tej ziemi. A skoro Pan Jezus Chrystus miał w zwyczaju być w świątyni, miał w zwyczaju, przepraszam, być w synagodze w każdy sabat, to tym bardziej ja czy ty, każdy z nas, naszym niejako obowiązkiem, czy właściwie przywilejem, bo to jest przywilej, że możemy być tutaj razem, aby oddawać Bogu cześć i wspólnie razem się budować. Są takie miejsca na świecie i wcale ich nie jest mało, gdzie ludzie muszą się zbierać potajemnie albo wręcz nie mają takich możliwości. Bracia i siostry, szanowni słuchacze, chcielibyśmy być Bogu wdzięczni za zbór, który mamy, za zbór, w którym jesteśmy, i chcielibyśmy w nim uczestniczyć. Chcielibyśmy uczestniczyć w życiu zboru tak, aby budować się, aby przynosić owoc, aby nie być bezrobotny. Jak bardzo ważnym jest to zdanie. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, a tam mamy zawartą historię pierwszego kościoła, kiedy czytamy, co robił Piotr, co robił Jan, co robił Paweł, jak często oni przebywali w synagogach, głosząc Boże Słowo. Kiedy apostołowie się zebrali, aby się zastanawiać nad tym, jak poganie mają się ustosunkowywać do pewnych przepisów Starego Zakonu, kiedy tam była taka długa dyskusja i kiedy już doszli do konkluzji, do wniosków, to jest rozdział 15 Dziejów Apostolskich, to apostoł Piotr powiedział takie ciekawe zdanie. Znamy tu Mojżesza, bo czyta się go w synagogach w każdy sabat. Czyli Piotr w domyśle miał to przekonanie, że chrześcijanie uczestniczą w takich nabożeństwach, w takich miejscach, gdzie jest czytane Boże Słowo. I to może tyle w kwestii tego, bo może powiedziałem zbyt dużo, ale według zwyczaju swego wszedł do sabatu. Czyli Pan Jezus Chrystus, jako także nasz wzór postępowania, uczęszczał do synagogi. W wierszu 16, żeśmy tak czytali, i powstał, aby czytać. Tak jak już wspomniałem, kiedy Pan Jezus przyszedł do swojej rodzinnej tu miejscowości, to w zasadzie był już znany. Już o nim słyszano, że jakieś cuda czynił w Kafarnaum. W poprzednich wierszach żeśmy czytali, że możemy przeczytać, on sam zaś nauczał w ich synagogach sławionych przez wszystkich. A więc Pan Jezus już miał taki status jakiegoś takiego nauczyciela, to się mówiło wtedy na to rabbi. I dlatego, kiedy przyszedł do swojego miasta, do swojej tu miejscowości, to pozwolono mu, aby czytał i wyjaśniał Boże Słowo. To było takie miejsce w synagodze, gdzie tamtejsi nauczyciele, często wędrowni tu nauczyciele, mieli taki przywilej, że mogli czytać Torę czy proroków i starać się to wyjaśniać. I również, gdy Pan Jezus tam przyszedł, to tak czytamy, że podano mu zwój proroka Izajasza, więc podano mu Pismo Święte i tak czytamy, i powstał, aby czytać. I czytał fragment Pisma Świętego. Otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane Duch Pański nade mną. To jest fragment z księgi proroka Izajasza z rozdziału 65, to jest pierwszy i drugi werset. I Pan Jezus to przeczytał. Ja sobie mogę to wyobrazić. Ludzie z tamtego miasta, bardzo różni ludzie, patrzyli na tego Jezusa, oni go znali. I on czyta. I on czyta tak: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, aby zwiastował. W wierszu 20, w części drugiej, żeśmy czytali tak: a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. To musiał być no niesamowity moment w tamtym mieście, w tamtej tu synagodze. Człowiek czytał i wszyscy byli w niego wpatrzeni. To o czymś świadczy. To o czym świadczy. I spróbujmy się zastanowić, dlaczego oczy wszystkich ludzi były wpatrzone wtedy w Pana Jezusa Chrystusa. On przeczytał i usiadł. Wiersz 20. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. Taki był wtedy zwyczaj, że Słowo Boże czytało się na stojąco. Raczej ludzie, którzy słuchali, też wtedy stali. A kiedy nauczyciel, który był, skończył czytać, on zwykle siadał i wtedy ludzie siadali niejako u jego stóp i stąd mamy to określenie w Dziejach Apostolskich. No na przykład, kiedy apostoł Paweł mówi, że był wychowany u nóg Gamaliela, to wynika stąd, że on wtedy też siedział na jakimś podwyższeniu, a uczniowie wśród nich Paweł jakby siedzieli u jego stóp. I tam żeśmy też mieli taką sytuację. I teraz zastanówmy się, dlaczego oczy wszystkich ludzi były tak bardzo w niego wpatrzone. Jest kilka przyczyn, chciałbym je podać. Po pierwsze, ludzie znali ten fragment. Ludzie bardzo dobrze znali ten fragment Pisma Świętego, ten fragment proroctwa Izajasza. Znali dobrze to słowo. Mało tego, ludzie wiedzieli, bo byli nauczani już wcześniej, że to słowo odnosi się do Mesjasza, że ono się odnosi do tego, który przyjdzie. A więc znali to słowo, rozumieli jego przesłanie, że to się odnosi do Mesjasza, który ma przyjść. A następna rzecz, wiemy, że w tamtym czasie Ci ludzie żyli pod okupacją Rzymu. Ich pragnieniem było się wyzwolić spod tej okupacji i w związku z tym to oczekiwanie na Mesjasza było bardzo mocne, było bardzo silne. Ludzie bardzo czekali, aż przyjdzie Mesjasz, taki silny przywódca, który wyzwoli ich z niewoli rzymskiej. Takie były ich oczekiwania. Wiemy, że krótko wcześniej, kiedy swoją służbę zaczął Jan Chrzciciel, to ludzie się zastanawiali, czy Jan Chrzciciel przypadkiem nie jest tym Mesjaszem. Czy Jan Chrzciciel przypadkiem nie jest tym Chrystusem. Mieli takie pytania, mieli w sobie takie pytania. Spójrzmy, trzeci rozdział Ewangelii Łukasza, 15 werset. Ja może tylko to przeczytam na podkreślenie tego, że ludzie tak bardzo czekali na Mesjasza. Trzeci rozdział i 15 werset z Ewangelii Łukasza. Gdy zaś lud oczekiwał i wszyscy w sercach swych rozważali, czy też Jan może nie jest Chrystusem, czyli namaszczonym, czyli Mesjaszem. Tak więc to oczekiwanie w ludziach było naprawdę, naprawdę bardzo mocne. I to były te przyczyny, ich było jeszcze więcej, o czym będę mówił tu za chwileczkę, dlaczego oczy wszystkich były tak bardzo wpatrzone w mówcę, w Pana Jezusa Chrystusa, który to przeczytał i usiadł. A teraz spójrzmy na werset 21, który brzmi tak. I zaczął mówić do nich. Jezus zaczął do nich mówić. Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Ja myślę, że to zdanie było wręcz porażające dla tych ludzi. Bo po pierwsze, oni tak bardzo oczekiwali tu na Mesjasza. Oni wiedzieli, że to jest słowo o Mesjaszu. I teraz Jezus Chrystus powiedział dwie rzeczy. Bo potwierdził, że to słowo jest o Mesjaszu, a po drugie powiedział im, ja jestem tym Mesjaszem. Ja jestem tym, o którym prorokował Izajasz. Dziś słowo to wypełniło się w waszych uszach. No, było to niesamowite. Ja myślę, że tych ludzi to tak uderzyło. To było dla nich aż szokujące. Jezus Chrystus ogłosił tak bardzo jednoznacznie, ja jestem Mesjaszem. Wcześniej, gdy był nad rzeką Jordan, to był głos Boży. To był głos z nieba, który mówił, ten jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Może ta informacja jeszcze nie dotarła do Nazaretu. Ale Jezus teraz mówi tak, to słowo dzisiaj wypełniło się przed wami. Ja jestem Mesjaszem. I spójrzmy teraz, co Pan Jezus tak dokładnie przeczytał. Spójrzmy na ten 18 i 19 werset. To deklaracja, którą przeczytał Pan Jezus Chrystus i którą odniósł dokładnie do siebie. Wiersz 18 w części pierwszej brzmi tak. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie. Bardzo mocne słowa. Pan Jezus Chrystus mówi tak. Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, przeto przeznaczył mnie, abym coś robił. Przypomnijmy sobie słowa Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel tak powiedział, ja nie jestem Mesjaszem. Spójrzmy do Ewangelii Jana, do pierwszego rozdziału, do wiersza 20, gdzie czytamy słowa Jana Chrzciciela. Wiersz 20 mówi tak, i wyznał, a nie zaprzeczył i oświadczył, ja nie jestem Chrystusem. A więc Jan Chrzciciel zdeklarował się jednoznacznie, ja nie jestem Chrystusem. Ale następnego dnia, czytamy o tym w wierszu 28 i niżej, ja to przeczytam. Pierwszy rozdział Jana, 28 wiersz i niżej. To się działo w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest ten, o którym powiedziałem, za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwej był niż ja. Ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan świadczył też mówiąc, widziałem ducha zstępującego z nieba, jakby gołębica i spoczął na nim. Ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił, wodą rzekł do mnie, ujrzysz tego, na którego duch wstępuje i na nim spocznie, ten chrzci Duchem Świętym. A więc Jan Chrzciciel już wcześniej mówił o tym, co teraz Pan Jezus przeczytał. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie. Spójrzmy, że to przesłanie było już wcześniej nawet przekazane przez Jana, krótko przed tym. Jan mówił, ja nie jestem Chrystusem, ale przyjdzie ktoś po mnie, ten ktoś, na którym Duch Święty spocznie. Na którym Duch Święty spocznie jak gołębica, to będzie Mesjasz. To będzie ten, który jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. I teraz Jezus czyta, Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie. Przeto namaścił mnie. I tu Pan Jezus teraz mówi tak bardzo jednoznacznie, po co On przyszedł? Dlaczego On przyszedł na tą ziemię? Wszyscy znamy słowo, które jest zapisane w Ewangelii Jana w 3 tu rozdziale i w 16 wierszu. Znamy go na pamięć, ci znasz, którzy uczęszczali na szkółkę niedzielną, od dzieciństwa już się go uczyli. Bóg tak ukochał świat, że Syna swego dał, że Syna swego jedynego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bóg tak ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby świat został zbawiony. A więc Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym. I teraz jest to, po co Pan Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię. Abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym głosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. To jest fragment, który 700 lat wcześniej przekazał Izajasz, nie wiedząc tu dokładnie, o czym mówi. Abym głosił dobrą nowinę ubogim. I teraz jest Jezus, który głosi tą dobrą nowinę. On ją głosi ubogim w duchu, tym, którzy są tego spragnieni, tym, którzy tego pragną. Tak się składało w tamtym czasie, tak się dzisiaj składa, że jakoś ludziom ubogim w sensie materialnym, jest często łatwiej słuchać o Chrystusie niż tym, którzy wszystko mają, bo wydaje im się, że oni niczego nie potrzebują. Dlatego w pierwszym rzędzie tak głosiło to proroctwo. Abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. A więc Jezus przyszedł, aby zwiastować dobrą tu nowinę. Zaraz jeszcze powiem, co było jej elementem. Posłał mnie, abym głosił jeńcom wyzwolenie. Pan Jezus został posłany, aby ogłosić jeńcom wyzwolenie. I ktoś mógłby zapytać, ale o jakich jeńców się rozchodzi? Czy chodzi o tych, którzy są w więzieniu z powodu swoich przestępstw? Którzy są jeńcami dlatego, że zrobili coś złego? Ja myślę, że nie. Tutaj jest mowa o kimś innym. O tych, którzy są jeńcami swoich grzechów. Tych, którzy z powodu swoich grzechów zostali związani i są w więzieniu. Ludzie, którzy ulegają swoim zmysłom i pożądliwościom. Dla których na przykład bogactwo jest Bogiem. Oni są związani przez bogactwo. Ci, którzy są alkoholikami, alkoholizm jest ich związaniem. Ci, którzy się zajmują czymś innym, na przykład pornografią, są związani przez pornografię. To są jeńcy grzechu. To są ci, których grzech związał tak, że nie potrafią się z tego wyzwolić. Ale przyszedł Pan Jezus, który mówił tak, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, że jest wolność, jest wyzwolenie z tego grzechu, który być może nawet ciebie jeszcze dzisiaj wiąże. Jeńcom wyzwolenie. Posłał mnie, abym ogłosił a ślepym przejrzenie. Posłał mnie, abym ślepym ogłosił przejrzenie, aby ślepi mogli zacząć widzieć. Ten fragment również jest taki bardzo ciekawy, kiedy Pan Jezus mówi, że został posłany, aby ślepi mogli przejrzeć, Ewangelii Jana czytamy taką bardzo ciekawą sytuację, kiedy Pan Jezus uzdrowił człowieka ślepego i ten ślepy zaczął widzieć. On tak dokładnie tu nie wiedział, kto go uzdrowił, ale potem miał takie spięcie z faryzeuszami, a w końcu spotkał tego Jezusa i sobie przypomniał, to Ty mnie uzdrowiłeś. I wtedy Pan Jezus mu powiedział takie rzeczy, przyszedłem po to, aby ci, którzy są ślepi, aby widzieli, a ci, którzy widzą, byli ślepymi. Tu chodzi także o otwarcie tego duchowego wzroku, tych duchowych oczu. Jeśli Pan Jezus Chrystus nie otworzy twoich oczu, to będziesz ślepy, to nie będziesz rozumiał, o czym jest mowa. Więc Pan Jezus przyszedł także po to, aby ślepi mogli przejrzeć i wreszcie, aby uciskanych wypuścić na wolność. Aby uciskanych wypuścić na wolność. Kto jest uciskany? W tamtym czasie słowo uciskany, ucisk odnosiło się przede wszystkim do takich osób jak wdowy, sieroty, ludzi, którzy są chorzy, ludzie, którym najbliżsi zmarli. To byli ludzie, którzy byli uciskani przez te zewnętrzne okoliczności, przez te zewnętrzne sytuacje. Oni żyli w takim ucisku. Poniżej Pan Jezus dał dwa przykłady. Ta wdowa w Sarepcie była taką uciskaną tu osobą i ona cierpiała głód. Ona w zasadzie gotowała się na śmierć. A prorok wtedy zamieszkał u niej i dał jej to słowo wyzwolenia, bo ona mogła przeżyć. A potem mamy ten następny przykład tego Naamana, który był chory na trąd. To też był człowiek, który był taki wyalienowywany ze środowiska, bo nikt nie chciał z nim mieć tu łączności, dlatego że on mógł zarazić. A więc to byli ludzie, którzy przeżywali ucisk. Abym uciśnionych wypuścił na wolność. I tak po kolei to Pan Jezus przedstawiał. A potem w wierszu 19 czytamy takie słowa Pana Jezusa, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Abym zwiastował miłościwy rok Pana. Ludzie, którzy go słuchali, oni dobrze wiedzieli, co to znaczy miłościwy rok Pana. My może dzisiaj mamy czasami z tym problem, co to jest ten miłościwy rok Pana, ale ci ludzie, którzy w tamtym czasie, ci z nas, którzy czytają dzisiaj Stary Testament, którzy czytają Księgi Mojżeszowe, to mogą dokładnie sobie przypomnieć, o czym jest mowa. Ja przeczytam tylko jeden werset z trzeciej Księgi Mojżeszowej, 25 rozdział i werset tu 10, dlatego że on mówi o tym roku łaski Pana i to brzmi w ten sposób. To przekazał Mojżesz, a otrzymał to polecenie od samego Pana. Poświęcicie 50 rok i obwołacie w ziemi wolność dla wszystkich jej mieszkańców. Będzie to dla was rok jubileuszowy. Wróćcie każdy do dawnej swojej własności i wróci każdy do swojej rodziny. A więc ten rok łaski Pana, ten rok 50 był szczególnym rokiem poświęconym, gdzie została przywrócona wolność, gdzie ci ludzie, którzy się musieli zaprzedać w niewolę w Izraelu, zostali wyswobodzeni. Ci jeńcy, ci, którzy byli jeńcami, zostali wyswobodzeni i mogli wrócić do swojej rodziny. Ci, którzy mieli długi, ci, którzy musieli swoją ziemię oddać, aby spłacić długi, ta ziemia powróciła do nich. Dlatego to był taki szczególny rok. To był rok łaski Pana. Bardzo szczególny moment, bardzo szczególny czas w Izraelu. Niestety oni nie przestrzegali tego. Oni nie przestrzegali tego roku łaski Pana, aby go co 50 lat święcić. A teraz przychodzi Pan Jezus Chrystus i mówi tak. Ja dzisiaj zwiastuję wam ten miłościwy rok Pana. To wszystko, co tam było zapisane, to ukojenie, które następowało w tym 50 roku, co 50 rok, ja wam teraz przynoszę. A więc przynoszę wam rok łaski Pana. Ja spojrzę na moment do księgi proroka Izajasza, do rozdziału 61. To jest ten rozdział, z którego to słowo było cytowane i w wierszu drugim mamy napisane tak. Abym ogłosił rok łaski Pana i o tym, żeśmy mówili. Ale tu jest jeszcze coś więcej. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. Jest to ciekawe, że kiedy Pan Jezus cytował, czy odczytywał to proroctwo, to nie przeczytał o tym dniu pomsty, ale przeczytał tylko o roku łaski Pana. I moglibyśmy się zastanowić, dlaczego tak się stało. Dlaczego Pan Jezus nie przeczytał całego tego tekstu, ale zatrzymał się na roku łaski Pana. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus go ogłosił. Teraz jest rok łaski Pana. I ten rok łaski Pana trwa aż do dnia dzisiejszego. Potem przyjdzie dzień sądu. Potem przyjdzie straszny dzień gniewu Pańskiego. Ale teraz, kiedy Pan Jezus to ogłasza rok łaski. Czas łaski. I ten moment, który się rozpoczął w momencie, kiedy Pan Jezus to ogłosił, trwa aż do dzisiejszego dnia. My dzisiaj żyjemy w czasie roku łaski Pana. Czas sądu jeszcze nie nadszedł, ale ten czas sądu nadejdzie. Ten czas sądu nadejdzie, bo kiedy czytamy dalsze tu wypowiedzi i służby Pana Jezusa na ziemi, to Pan Jezus tak bardzo przestrzega, że ten dzień gniewu Pana, ten dzień sądu nadejdzie. Jeśli nie skorzystasz z roku łaski Pana, to spotka cię sąd. Sąd i Pan Jezus tak bardzo mocno i jednoznacznie mówi o piekle, o tym miejscu wiecznej męki. Jeśli nie skorzystasz z roku łaski Pana, to znajdziesz się w tym strasznym dniu sądu, znajdziesz się w piekle, w tym wiecznym ogniu. Tego Pan Jezus jeszcze w tym momencie tu nie powiedział. Ale Pan Jezus powiedział jeszcze coś więcej. On powiedział tak, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli, no może ja tylko spojrzę, żebyście to nie szukali. W Ewangelii Marka, w rozdziale pierwszym, w wierszu 15 jest to, co Pan Jezus głosił i co również głosił w tamtym miejscu w synagodze. Może przeczytam 14 i 15 werset pierwszego rozdziału Ewangelii Marka. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Jestem przekonany w 100%, że Pan Jezus nie zakończył na tym stwierdzeniu, że jest rok łaski Pana, ale zaczął mówić dalej. Teraz jest czas dla was. Pokutujcie, wierzcie Ewangelii, bo przybliżyło się Królestwo Boże. Czemu tak myślę? Spójrzmy na wiersz 22, który mówi tak. I wszyscy przyświadczali i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z jego ust. Ludzie dziwili się słowom łaski, które wychodziły z jego ust. A więc Jezus musiał mówić jeszcze coś więcej niż tylko cytowanie tego proroctwa, niż tylko stwierdzenie, że to proroctwo się wypełniło. Pan Jezus mówił tak, teraz jest czas łaski, ale pokutujcie i wierzcie Ewangelii, upamiętajcie się i przyjdźcie teraz do mnie. I to było trudne. I to było trudne. I teraz spójrzmy na dalszą reakcję tych ludzi. Pierwsza reakcja tych ludzi była taka, i oczy wszystkich były w Niego wpatrzone. A więc byli skoncentrowani przez jakiś czas tu na Jezusie. Ale gdy On to zaczął mówić, gdy On to zaczął głosić, to wtedy zaczęła w nich kiełkować inna myśl. Spójrzmy na wiersz 22 i część drugą tego wiersza. Co mamy tu napisane? 22 werset, część druga. Czyż nie jest to syn Józefa? Po pierwszym takim jak gdyby zachłyśnięciu się tymi tu słowami, zaczęli się zastanawiać, no tak, ale my go przecież znamy. My wiemy, kto to jest ten Jezus. Przecież to jest syn cieśli. My znamy jego matkę, my znamy jego braci, jego siostry. No my wiemy, że on był także cieślą, bo on u nas nawet robił, nawet u nas na tym dachu on tą belkę poprawiał. Przecież on się nie uczył. Skąd on to wszystko ma? Czyż nie jest to syn Józefa? W innych miejscach, bo jest to zapisane i u Mateusza, i u Marka, również były te wątpliwości. On byłby tym Mesjaszem? No to niemożliwe. Ich nastawienie do Jezusa było takie bardzo krytyczne. Oni mieli skojarzenia, syn cieśli, który coś tam kiedyś robił. Dzisiaj ludzie, gdy się im mówi o Panu Jezusie Chrystusie, też mówią, a to może i była postać historyczna, może to i był dobry człowiek, ale Mesjasz, ale Syn Boży, Zbawiciel, to niemożliwe. Spójrzmy, że i dzisiaj ludzie tak bardzo często rozumują, jak wtedy 2000 lat temu. Czyż ten nie jest synem Józefa? Znamy go, on się wychowywał u nas. Nic takiego specjalnego, no owszem, cichy tu spokojny człowiek. Skąd on to ma? Skąd ta jego mądrość? A w dodatku on mówi o tym, że trzeba się upamiętać. Przecież my jesteśmy Żydami. Przecież my wszystko mamy, my wierzymy w Boga, Jahwe, nam to wystarczy. On nam mówi, że my mamy się upamiętać, że mamy pokutować. Jakoś tego jest za dużo. No nie. Oni mieli takie myśli. No może niech się wykaże. Tak żeśmy słyszeli, że w Kafarnaum on jakieś cuda czynił. Może jakby tu jakiś cud zrobił, to może w niego uwierzymy. I spójrzmy na reakcję Pana Jezusa. Pan Jezus widział stan ich serca. Widział, jak bardzo byli zatwardziali, jak bardzo byli zamknięci w swoich myślach, w swoich wyobrażeniach i w swoich ideach o nich. Spójrzmy na wiersz 23. I rzekł do nich Jezus, zapewne powiecie mi owo przysłowie, lekarzu, ulecz samego siebie, dokonaj także tutaj w ojczyźnie swojej tych wielkich rzeczy, które jak słyszeliśmy wydarzyły się w Kafarnaum. Spójrzmy, Pan Jezus Chrystus znał ich myśli. I dzisiaj również Pan Jezus Chrystus zna myśli każdego człowieka. Zna moje myśli. Zna myśli, które są w tobie teraz. On to dokładnie widzi. I ich myśli były takie, lekarzu, ulecz samego siebie. Zrób coś, żebyśmy ci uwierzyli. Jak to zrobisz, to może ci uwierzymy. 24 werset i rzekł Jezus, zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. To były takie troszeczkę gorzkie słowa Pana Jezusa. On im przedstawił tak wiele. On im przedstawił szansę na wyjście z tego stanu, w którym są. Na zmianę, na totalną zmianę, na przyjęcie tej dobrej nowiny Ewangelii. A oni go tak potraktowali. I mówi tak, nigdzie żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. To jest takie trudne oskarżenie. A potem są takie dwie historie, ja je tak bardzo krótko powiem, gdzie Pan Jezus dotknął takiego czułego punktu tych ludzi. Bo powiedział o dwóch sytuacjach, które się zdarzyły w przeszłości, a które ci ludzie bardzo dobrze znali z Pisma Świętego. Pierwsza to była ta wdowa w Sarepcie Sydońskiej. To był taki czas, tak jak żeśmy czytali, że z powodu grzechu Izraela przez 3,5 roku nie było deszczu. Była susza, był głód. Mamy to zapisane w pierwszej księdze królewskiej. I ludzie cierpieli z powodu głodu. Z drugiej strony to było troszkę inaczej. Ludzie cierpieli z powodu swojego bałwochwalstwa, z powodu odrzucenia wiary w jedynego Boga Jahwe i tego, że zaczynali wierzyć w jakieś inne bożki. Dlatego ta susza, ten głód został zesłany. I co się wtedy stało? Tak im mówi Jezus, tak bardzo mocno mówi im prawdę. I do kogo poszedł Eliasz? On poszedł do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. To była poganka. To była wdowa, czyli to była osoba tak bardzo pogardzana, uciśniona, na którą wszyscy patrzyli z góry. I tylko do niej poszedł Eliasz. I mówi Jezus, wiele było wdów w Izraelu, a do tej poganki, do tej najbardziej tu pogardzanej wdowy poszedł Eliasz i ona mogła przeżyć. Ta uciśniona poganka otrzymała wolność. Dlaczego? Dlatego, że uwierzyła w posłanie, które przekazał jej Eliasz. Gdybyśmy tą historię przeczytali, a zachęcam, gdy ta poganka była razem z Eliaszem już przez jakiś czas, to w pewnej chwili ona wyznała, że Twoja obecność sprawia, że przypominają mi się moje grzechy. Ona, widząc męża Bożego, zaczęła pokutować. Zaczęła pokutować, aby zmienić swoje życie, aby oddać się Bogu Jahwe. I to był taki bardzo mocny przykład. A drugi przykład, który Pan Jezus przytoczył, był równie mocny, bo mówi tak, że z kolei w czasach Elizeusza, proroka, to był następca Eliasza, było wiele trędowatych w Izraelu. To była straszna choroba, dlatego że to była ta choroba, która alienowała ludzi, że ludzie musieli być na osobności, oni musieli głośno krzyczeć trędowaty, trędowaty, żeby kogoś tu nie zarazić. A więc to była bardzo pogardzana grupa i czytamy, że tych trędowatych w tamtym czasie było wielu w Izraelu. A gdzie poszedł ten prorok? On poszedł i spotkał się z kim? Nie z Izraelitą, ale on się spotkał z Naamanem, Syryjczykiem, który był również poganinem. I on został uzdrowiony. Znowu, gdybyśmy czytali tę historię, to jest druga księga Mojżeszowa, to kiedy Naaman został uzdrowiony, on również pokutował, bo on powiedział tak, już więcej nie będę składał ofiar komukolwiek innemu, tylko jedynemu Bogu Jahwe. Ci poganie, te dwie osoby, ta kobieta i ten mężczyzna, do nich przyszli ci prorocy, oni pokutowali i przyjęli to dobre przesłanie. To, co tu powiedział Pan Jezus Chrystus, było dla tych ludzi obraźliwe. Jak ty możesz? Ty jesteś jednym z nas i ty nam mówisz takie straszne przykłady. Oni się momentalnie tu rozgniewali. Wiersz 28 mówi tak. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem. A więc ci ludzie się rozsierdzili. No tak to jest, że prawda nas często rozsierdza. Ona powoduje w nas złość. My często nie lubimy słuchać tej prawdy, w szczególności prawdy o grzechu. O tym, że jesteśmy z dala od Boga i powinniśmy pokutować i się przybliżyć. Jeszcze jak ktoś nam da takie przykłady, to ta temperatura wrzenia w nas wzrasta. I tamci ludzie byli tak wściekli, że czytamy w wierszu 29 i powstawszy, wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. A więc chcieli zabić Pana Jezusa. To była chyba pierwsza, w zasadzie to była druga próba, kiedy próbowano w jakiś sposób, świat próbował zabić Pana Jezusa jakby przed czasem. Przed tym czasem, który Bóg ustanowił, bo pierwszym był Herod, który kazał zabić te dzieci poniżej 3 roku życia. Ci ludzie chcieli z powodu tego zabić Pana Jezusa. Spójrzmy, jak bardzo łatwo i jak bardzo szybko zdziwienie, zdumienie przechodzi w nienawiść. Jak bardzo szybko to się dzieje. Gdybyśmy sobie chcieli przypomnieć taką tu sytuację, którą Pan Jezus miał znacznie później, kiedy wskrzesił umarłego Łazarza. To był niesamowity cud. I co wtedy było? Z jednej strony ludzie byli zdziwieni, ale z drugiej strony powstał plan, aby zabić i Łazarza, i Jezusa, aby tylko się nie okazało, że to, co Jezus robi, jest prawdą. I jak bardzo grzech potrafi zatwardzić człowieka, jak bardzo grzech sprawia, że człowiek jest w nienawiści do Jezusa, w nienawiści do Syna Bożego. W wierszu 30, żeśmy tak czytali, lecz On przeszedł przez środek ich i oddalił się. To był również cud. To był cud, który Bóg sprawił, dlatego że to nie był czas, aby Pan Jezus oddał swoje życie. Gdybym chciał to podsumować, to co mówiłem teraz, to spójrzmy, już kończąc, do Ewangelii Jana, do rozdziału 1. I chciałbym przeczytać kilka wierszy i je sparafrazować. Jan 1 rozdział i będę czytał od 9 wiersza. Tutaj mamy tak napisane, ja to troszeczkę zmienię w sposób tu świadomy. Wiersz 9. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka w Nazarecie, przyszła na świat. W Nazarecie był i Nazaret przez niego powstał, ale Nazaret go nie poznał. Do swej własności w Nazarecie przyszedł, ale swoi Nazarejczycy go nie przyjęli. Tak to było. Jan to rozszerzył, no bo tak powiedział, na świecie był świat, przezeń powstał, ale świat go nie poznał. A myśmy mieli taki mikrokosmos, miasteczko Nazaret. Ci ludzie, chociaż oni funkcjonowali, istnieli za sprawą wszechmocy Pana Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, oni Go nie poznali. Mało tego, oni Go odrzucili, oni Go nie chcieli, oni Go chcieli strącić z góry. Dzięki Panu Jezusowi za to, że potem przyszedł taki moment, że niektórzy z Nazarejczyków jednak zmienili zdanie. I wiersz 12. Tym zaś z Nazaretu, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym z Nazaretu, którzy wierzą w imię Jego. I tak już całkiem kończąc, chciałem się Cię zapytać, czy rok łaski Pana, który został ogłoszony przez Pana Jezusa Chrystusa i który jeszcze trwa, czy skorzystałeś już z roku łaski Pana? Czy też jesteś jak ci ludzie z Nazaretu? Złościsz się, bo On ci mówi, upamiętaj się i wierz Ewangelii. To jest to przesłanie, które dzisiaj jest tak bardzo ważne dla każdego z nas. I to przesłanie, a właściwie przyjęcie tego roku łaski Pana może uchronić ciebie od wiecznego sądu, od wiecznego ognia. Niech Bóg sprawi, aby to słowo wzbudziło w tobie życie. Amen.